5.55 wybiła. Wybiła już kilka sekund temu, a ja się zagadałem i możesz 3 razy zgadywać, z kim się zagadałem. Otóż i też na jaki temat się zagadałem. Temat niezwykle dla mnie ważny, bo często to ostatnio powtarzam, że w moim systemie wartości w ostatnich kilku latach zdrowie wylądowało w 1. piątce, ale pewnie też domyślasz się dlaczego. Bracia Rodzeń, bo dzisiaj są moimi gośćmi, mówią: codziennie można pięknie żyć. Ja powtarzam już od wielu miesięcy, że można żyć długo, pięknie, zdrowo, mądrze, bogato i szczęśliwie. To tak troszeczkę blisko siebie, w związku z czym złapaliśmy natychmiast chemię, zaczęliśmy rozmawiać na temat tego, że warto by było, żeby ci cudowni bracia, bliźniacy byli gośćmi w klubie 555. Widzę, że 1000 już mamy, a ja powiem tylko jeszcze, że mamy dzisiaj 173 dzień roku, 25 tydzień, jest 22 dzień czerwca, środa, Światowy Dzień Kultury Fizycznej. O tym nie wspomnieliśmy jeszcze. Światowy Dzień Lasu Deszczowego i Światowy Dzień Garbusa. Ja dzisiaj będę skracał tę moją początkową narrację, ponieważ chciałbym jak najwięcej czasu wykorzystać dla Ciebie na live dzisiaj. I powiem tylko, że mamy jeszcze 192 dni do końca roku. Później będzie 1 dzień stycznia, więc nie czekajmy z postanowieniami odnośnie zdrowia do 1 stycznia, tylko po prostu zacznijmy już dzisiaj. A mamy wyjątkową okazję, bo gośćmi dzisiaj są bracia Rodzeń. W życiu chodzi o więcej niż tylko o zwiększanie jego szybkości, powiedział Mahatma Gandhi. Cóż, 92 dni zostało nam jeszcze lata przed nami, a ciągle jeszcze dzień jest odrobinę dłuższy i wynosi 9 godzin i 4 minuty. Wszystko zostało powiedziane, w takim razie pozwól mi teraz, że wrzucę intro i już zapraszam do studia moich gości. Zaczynamy intro. Aha. Wyzywam Was, żeby 555 dni, czyli 1,5 roku, codziennie wstawać o godzinie 5.55. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head says, get out and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. No tak, zaczynamy i normalnie o tej porze jest czas na 2 rytuały, to znaczy picie 1 łyka herbaty i dzwonek, ale ja postanowiłem, że zrobimy to razem. Przed nami dzisiaj, zgodnie z kolejnością liter alfabetu, Łukasz i Mateusz, każdy może w tym momencie spróbować zgadnąć, który z nich to który. Przed nami, uwaga, bracia Rodzeń, dzień dobry.
Witamy serdecznie. Herbaty nie mamy, kawy też nie mamy.
Ja zaraz skoczę zaparzyć.
Ale witamy serdecznie. Te rytuały są ważne w życiu, pewnie o tym zaraz porozmawiamy.
No właśnie, o rytuałach będziemy mówić, a tym rytuałem już zawsze dzwonek używam. Używam dzwonka rano o 5, tam o godzinie 6. I dzisiaj temat o zdrowiu z wyjątkowymi osobami i dzisiaj wyjątkowo wielki dzwonek. Jak dzwoni, niesamowicie. A ponieważ to temat jest niezwykle dla nas ważny, temat zdrowie, jeden z 6 obszarów heksagonu szczęścia, pijemy herbatę. Ja generalnie rano zawsze zaczynam łykiem herbaty, a pytanie do Was, drodzy panowie, rano co pić tak naprawdę, kiedy się budzimy i ile?
No wiesz co, no na pewno nie Coca-Colę albo tam jakieś inne soczki pełne cukru. No tutaj akurat myślę, że jesteśmy blisko racjonalności, to znaczy kawa, herbata są jak najbardziej dopuszczalne, i woda też, aczkolwiek no, my się nie skupiamy na tym, co pić rano, generalnie myślę, że racjonalność jest tutaj ważna.
Ja wstaję rano i piję sobie 2 szklanki wody, jak mam ochotę piję kawkę, jak nie mam ochoty po prostu wychodzę, 2 szklanki wody, myślę, że to jest taki rozsądny wybór.
No to a pytanie jest następujące. Będziemy mówić dzisiaj również pewnie na temat okienka żywieniowego i zawsze mnie to intrygowało, czy jeżeli się pije na przykład rano o godzinie 6, jak wstaje wodę z cytryną, to ona już przerywa to okienko, czy jeszcze nie?
Może przerwać, to jest częste pytanie, które się pojawia i my wtedy tłumaczymy, że na początku lepiej nie komplikować, czyli jeżeli jest jakieś fajne narzędzie, które działa, które jest oparte na mocnej nauce, no to i mówi, że pić można albo wodę, albo kawę bez dodatków, albo herbatę bez dodatków, no to wszystko inne, czy tam trzy kropelki cytryny, czy kawa na przykład ze śmietaną, no jest już takim odstępstwem od dobrego narzędzia, które fajnie działa. Oczywiście, jeżeli ktoś, słuchajcie, jeżeli ktoś wyzdrowieje metabolicznie, wycofa sobie już cukrzycę, insulinooporność, schudnie i czuje się świetnie, no to tak jak my, możemy ja zaczynam na przykład kawę ze śmietanką 30% i to za każdym razem, jak mierzę sobie ciała ketonowe, to nie powoduje, że mój organizm przestaje w cudowny sposób wytwarzać ciała ketonowe. Także, ale to już jest modyfikacja, więc musisz mieć dużo wiedzy i już wczuć się w dane narzędzie, żeby je modyfikować, więc prawdopodobnie nie wybijecie z tego postu, ale może stanąć na drodze do szybkiej zmiany jakby w tych pierwszych tygodniach albo miesiącach.
Dobra, mamy to za sobą, zacznijmy od początku w związku z tym. Moi drodzy, mamy w tej chwili ponad 3,5 tysiąca widzów już. Jesteście obydwaj lekarzami, teraz tak na poważnie. Jesteście lekarzami, skończyliście długie, trudne, skomplikowane studia. Każdy z was zaczął praktykować jako lekarz i w pewnym momencie powiedzieliście dosyć. Co takiego się stało? Co spowodowało, że w pewnym momencie powiedzieliście chcemy w inny sposób pomagać ludziom? Co nie zadziałało wtedy? Co sprawiło? I to jest bardzo ważne pytanie. Co sprawiło, że dwóch fajnych, sympatycznych, młodych ludzi mówi, dobra, porzucamy nasze praktyki lekarskie i idziemy w zupełnie innym kierunku. Co się stało?
Słuchajcie, to był proces. Można powiedzieć, że to był proces, wieloletni proces, ale stało się to, że w pewnym momencie zaczęliśmy zauważać mnóstwo absurdów. Zaczęliśmy studia, we Wrocławiu studiowaliśmy na Akademii Medycznej, i generalnie wyobrażenie o tych studiach było zupełnie inne niż rzeczywistość, która nas zastała. Byliśmy przekonani, że wiedza, którą dostaniemy na studiach, jest wiedzą totalnie praktyczną, bo przecież zawód jest totalnie praktyczny. Czyli nam się wydawało, że lekarze, którzy kończą studia, mają mnóstwo praktyki, przydatnej wiedzy i generalnie jak Dr. House albo w serialu Chirurdzy, nic tylko ratować życie ludzkie, ale no... Fakty były nieco inne. Na studiach spotkaliśmy się z taką ilością absurdów, wiedzy niepotrzebnej, wiedzy nieaktualnej, plus sposób edukacji i niezbyt duża waga, delikatnie powiem, przykładana do praktyki sprawiła, że no, nasze charaktery, takie wojownicze można powiedzieć, zaczęły się denerwować, zaczęły po prostu zauważać tyle absurdów, że przestało nam się to w którymś momencie podobać.
I to spowodowało, że pierwsza taka lampka w głowie się zapaliła po czwartym roku, gdzie faktycznie już powiedzieliśmy sobie, że albo my ich, albo oni nas i rzuciliśmy te studia na rok. I powiemy wam szczerze, że ja przynajmniej, ja nie byłem pewny, czy ja wrócę kończyć te studia, bo po drodze zaczęliśmy super zarabiać w Irlandii, czy na budowie w Niemczech. No to skoro masz fajne inne alternatywy, plus jeszcze pieniądze, bo w czasach, kiedy my kończyliśmy studia, no lekarze po studiach zarabiali 1300-1400 zł, czyli no, żadnej perspektywy nie było. I tak naprawdę skończyliśmy te studia, weszliśmy w system, system nas, można powiedzieć, przemielił i to, co się stało po czwartym roku, czyli podróż dookoła świata, my zrobiliśmy praktyki w Australii, no zaczęła się kiełkować w nas taka myśl, że może inaczej można wykonywać ten zawód, plus czuliśmy wewnętrznie, intuicyjnie, w jelitach, że to jest nasza droga i ta droga musiała też dorosnąć, my musieliśmy dorosnąć, jeszcze być przeczołgani przez ten system, gdzie robiliśmy specjalizację i w końcu się pojawiło to, co robimy teraz, całkowicie przez przypadek, całkowicie na podstawie naszego zmiany życia i tak jeszcze dla formalności, My nie porzuciliśmy praktyk, jesteśmy dalej praktykującymi lekarzami, tylko nie przepracowujemy się już teraz, nie dyżurujemy. Wiemy, że system nas zniszczył mentalnie i spowodował, że przynajmniej ja paliłem papierosy, jadłem za dużo słodyczy. Pewnie też lubiłem też wyluzować się jakimś piwkiem po ciężkim dyżurze. Pracujemy po prostu parę godzin w tygodniu i mamy kontakt z pacjentem, ale na naszych zasadach, to znaczy jeżeli pomagamy komuś w przychodni przyjmować pacjentów, to mówimy: słuchaj, podstawa jest taka, że ty nas nie możesz przeładować pacjentami, bo my przestaniemy tam pracować. My chcemy porozmawiać z pacjentem. Ja na przykład uchodzę w tej małej miejscowości, gdzie pracuję za jedynego lekarza, który słucha pacjentów i im cokolwiek tłumaczy. No to słuchajcie, no to jest absurd. Jeżeli jesteś spokojnym lekarzem i jesteś nagle cudotwórcą, bo rozmawiasz z pacjentem, no to chyba nie tak powinien być wykonywany ten zawód, że pacjent, że lekarz nie ma czasu wytłumaczyć pacjentowi.
Że pacjent nagle docenia: wow, ktoś, kto mnie słucha, gdzie tak naprawdę nam się od początku wydawało, że praca lekarza polega głównie na słuchaniu,
tak,
a nie na spieszeniu się, żeby jak najszybciej wywalić go z gabinetu, jeszcze, bo już ktoś czeka na zewnątrz, żeby przyjąć następnego.
Jeszcze tylko jedna anegdota, bo ja pamiętam, że jak byłem przed... Ty byłeś, też chciałeś być zawsze chirurgiem, ja tak samo, ale w momencie, kiedy poszedłem na staż na internę, to jest moja specjalizacja, którą zrobiłem, to moja intuicja, ten głos wewnętrzny mi powiedział, bo wcześniej robiłem chirurgię, mówię tak, chirurg w Polsce, tak, idzie na salę, operuje pacjenta i chirurdzy nie rozmawiają z pacjentami. Jakby tak się utarło, że chirurdzy nie muszą w ogóle otwierać buzi do pacjenta. Ja mówię: Jezus, to nie pasuje w ogóle do mojego charakteru. Ja okej, może będzie fajnie operować, ale ja uwielbiam rozmawiać z ludźmi. I to spowodowało, że na internie, gdzie tej rozmowy było mnóstwo, stwierdziłem, intuicja mi podpowiedziała, że to jest moja droga życiowa, że ja się nie nadaję na chirurga i zmieniłem w ostatnich miesiącach swoją specjalizację.
Muszę dodać tu do tego jedno pytanie, ponieważ to mnie kiedyś też tak naszło, że mam jakieś tam doświadczenie, czasami miewam katar czy jakieś przeziębienie i to są jedyne powody, dlaczego do tej pory, no dobra, byłem jeszcze badać sobie prostatę i to nie było do końca fajne. Jakby nie przepadam za tym, ale czy nie jest tak, panowie, że dzisiaj bardzo często ludzie są za pośrednictwem poniekąd mediów, boli cię na przykład stopa, to zażyj tabletkę, masz zawroty głowy, zażyj tabletkę, niedowidzisz, zażyj tabletkę. Czy przypadkiem to otaczający nas świat nie zmusza nas w pewnym sensie do tego, że idziemy do lekarza i mówimy: weź tutaj, nie gadaj tyle, boli mnie to, daj mi tabletkę. Że w pewnym sensie również pacjenci, oczywiście, że jest funkcja i rola lekarza, żeby to wytłumaczyć temu człowiekowi, żeby wytłumaczyć, muszę go posłuchać, bo skąd mam wiedzieć teraz, co mu dolega? Jak to jest z waszej perspektywy wygląda? Czy też dużo jest takich ludzi, którzy... Czy też jak to dzisiaj wygląda? Czy coraz więcej jest takich ludzi, którzy mówią: dobra, chcę się wyleczyć? Czy więcej jest takich ludzi ciągle, którzy mówią: daj tabletkę, bo muszę, goni mnie praca, otoczenie i tak dalej, i tak dalej. No i ze strony lekarza to też wygląda tak, jak powiedziałeś, Łukasz, że po prostu następny, no bo od tego zależy moje wynagrodzenie.
Tak, i teraz czasy wyglądają tak, jak wyglądają i teraz to w ogóle nie jest ocena nikogo z pacjentów, bo my współczujemy ludziom, którzy mierzą się z jakąś chorobą i chcą dobrze i długo żyć, dlatego że no dzisiejszy system oparty jest na tak zwanym tabletku. My na tabletki nazywamy tabletku, tak ironicznie, i rzeczywiście tak jest i mnóstwo mówi się o profilaktyce, że trzeba zapobiegać, a nie leczyć, a mimo wszystko przekaz taki główny, wszechobecne reklamy, wszechobecne ulotki, które nam do gabinetu się wrzuca tabletek, wszechobecna wiedza tabletkowa na konferencjach, które są dedykowane dla lekarzy, generalnie wszędzie, gdzie tylko się da, od lekarzy po pacjentów, mówi się o gotowych rozwiązaniach, czyli gotowych tabletkach. Nie mówi się, że trzeba zmienić sposób jedzenia na niskowęglowodanowy. Nie mówi się, że... Znaczy, mówi się, ale to się nie przebija. Generalnie jesteśmy tak przyzwyczajeni do szybkich efektów i teraz, że... A plus, jesteśmy tak mamieni obietnicą skuteczności i bezpieczeństwa wszystkich tabletek dookoła, że no, trzeba to też zrozumieć. Żyjemy w takich czasach, że wolimy szybkie, proste rozwiązanie, zwłaszcza, że ktoś nam obiecuje, że to rozwiązanie jest skuteczne i bezpieczne, że ta druga, taka cięższa do zrealizowania profilaktyka, no u nas totalnie leży, no zresztą widać, co się dzieje z chorobami metabolicznymi.
To prawda, ja jeszcze pozwolę, że będziemy tak się uzupełniać, Fryderyku, bo ja zawsze w takich sytuacjach powtarzam, słuchajcie, to nie jest tak, że medycyna całkowicie poniosła porażkę, bo są niesamowite rozwiązania. Przecież osobiście jak robiłem, bo zacząłem robić drugą specjalizację z kardiologii i też to porzucenie tej specjalizacji było po prostu, ale tam się też zauważyłem, że no medycyna naocznie, miałem taki dyżur, w którym reanimowałem 5 osób, z czego 3 osoby po jakimś czasie wyszły na nogi, jedną z nich był na nogach do domu, jedną z nich był ojciec mojego dobrego kolegi, czyli medycyna, leki, które podawałem, spowodowała, że ci ludzie przeżyli, a statystyki są bezwzględne, nie powinni przeżyć w 90%. I teraz są leki, które ratują życia, które wycofują choroby, ale cały ten marketing, no ci, którzy gdzieś tam na tych szczytach, w tych firmach siedzą, oni się pogubili, bo odpowiadając przed swoim zarządem, przed akcjonariuszami, swoimi majątkami czy swoją osobą, ciągle dążą do tego zysku, co doprowadziło do tego, że oderwaliśmy się od ziemi i zaczynamy powtarzać, że jedyną profilaktyką słuszną jest zrobienie sobie badań. Nie, jedyną profilaktyką słuszną jest wyjście przed te badania 20 lat i odżywianie się w ten sposób, czy słuchanie ciebie rano i zmienianie swoich życia, swoich nawyków. To jest prawdziwa profilaktyka, czyli wyjść przed chorobę kilkadziesiąt lat wcześniej.
Czy możesz to wyjść przed chorobę kilkadziesiąt lat wcześniej, czyli co?
To już konkretnie ci tłumaczę. No, my zajmujemy się zdrowiem metabolicznym. A zdrowie metaboliczne to jest chociażby insulinooporność. I teraz insulinooporność doprowadza do cukrzycy, jeżeli jest źle leczona, czy jeżeli jest w ogóle nieleczona. Najczęściej się zdarza tak, że faktycznie nie jest leczona, bo nie ma narzędzi refundowanych przez NFZ, które pozwolą lekarzowi wykryć. No i wystarczy zbadać insulinę, wystarczy porozmawiać z pacjentem i wycofać insulinooporność, która wyprzedza cukrzycę o 14 do 20 lat, czyli... No, odpowiadając na twoje pytanie, wycofując insulinooporność, pozbywasz się cukrzycy, którą miałbyś za 20 lat nie robiąc nic.
Zobaczcie. Dobrze, przepraszam cię, bo to jest ważne pytanie, bo mam dobrego przyjaciela, który zmaga się z cukrzycą. Czy to też można cofnąć?
No, to jest świetne pytanie.
Oczywiście, świetne pytanie. I teraz uwaga, werble. I to niestety jest dalej niepopularna wiedza, mimo że badania naukowe, kliniczne, randomizowane mówią to, że cukrzyca typu 2 zaprzeczają totalnie tego, co nas uczono na studiach. To nie jest choroba w dużej mierze genetyczna, postępująca i której nie da się wyleczyć, wręcz przeciwnie. 80% osób, które zachorują na cukrzycę typu 2, a przypominam, uwaga, te statystyki was porażą, 400 tysięcy osób rocznie w Polsce słyszy rozpoznanie cukrzycy, można w 80, nawet 90% wycofać tę chorobę, ale dając im prawdziwe, aktualne zalecenia żywieniowe, a nie te, które obecnie funkcjonują przestarzałe, czyli jeść 6 razy dziennie węglowodany i generalnie po otwarciu oczu zajadaj się jedzonkiem. No czasy... pomieszały się. Wiedza swoje, a praktyka swoje i to jest nasza misja, żeby to zmienić.
I teraz jak słucha nas twój kolega, to na przykład ja widzę, słucha, że mu się zaświeciły oczy. To jak nas słuchasz, to wiemy, jeżeli poczułeś coś w środku, jakąś taką ciepło, taką ekscytację, to znaczy, że jesteś na dobrej drodze, bo ty wiesz, twoje społeczeństwo dobrze wie, że to, że my powiemy, to wiele osób zrobi tak, żeby tego nie słyszeć, bo pewna wiedza wymaga działania. Jeżeli wiedza wymaga działania, a jeszcze zmiany na przykład nawyków, które trwają często 3 lata albo 5 lat, organizm jest tak skonstruowany, że często podświadomie zaczyna robić wszystko, żeby wyprzeć tą wiedzę, żeby nie wychodzić ze strefy komfortu. Dlatego jeżeli słuchasz nas i czujesz, że to jest twoja droga, to prawdopodobnie jesteś na tej drodze, gdzie możesz nawet wycofać cukrzycę. Oczywiście im krócej jest od rozpoznania, tym szybciej sobie wycofasz tą cukrzycę. Jeżeli masz 30 lat, to pewnie ze 20 albo 10 lat musisz zmieniać te nawyki, musisz poprawiać sobie to wszystko, ale jest nadzieja. Właśnie my jesteśmy często tą taką nadzieją dla wielu osób, na których tak naprawdę system postawił krzyżyk.
Bo zobaczcie, jakie informacje dostaje dzisiaj cukrzyk typu 2. No, masz cukrzycę typu 2, generalnie jest to choroba genetyczna, postępująca, nie ma dla ciebie ratunku, cokolwiek byś robił, nie wycofasz tej choroby, a teraz zobacz, jak zmienia się perspektywa, kiedy wychodzisz z gabinetu i mówisz tak, masz cukrzycę typu 2, ale
spróbujmy ją odwrócić.
Spokojnie. Badania mówią tak, w 80, nawet 90% masz szansę ją odwrócić, co wydłuży twoje życie i zobacz, jak zmienia się ta perspektywa. Masz perspektywę, że zaraz będziesz zdrowy, a tutaj generalnie podczołga się pod cmentarz i zacznie się glebą okładać, bo nie ma dla ciebie ratunku.
I tylko jeszcze powiem, ja pamiętam, jak odwróciłem cukrzycę u pierwszego pacjenta. Pan Adam, pozdrawiam. To ja mu wycofałem 3 leki, które ja mu wrzuciłem rok wcześniej, czyli to on trafił do mnie na etapie mojej transformacji, czyli ja mu dałem leki te nowoczesne, które oczywiście go nie wyleczyły, ale ja z nim przeszedłem przez cały proces wchodzenia w styl niskowęglowodanowy keto i ja na końcu mu te wszystkie leki odstawiłem i napisałem w rozpoznaniu, dzisiaj odrozpoznaję pacjentowi cukrzycę drugiego typu, zresztą pacjent był gościem na naszej takiej konferencji w mieście, gdzie pracowaliśmy.
Ja może powiem jedną rzecz, ponieważ tematów, które moglibyśmy dzisiaj poruszyć, jest prawdopodobnie setki, jak nie tysiące. I ja zapraszam wszystkich teraz moich klubowiczów do tego, żeby oglądać braci na ich kanale na YouTubie. Jest to bardzo wartościowy kanał, są tam świetne materiały i możesz tam się praktycznie wszystkiego dowiedzieć, bo nie jestem w stanie zadać dzisiaj wszystkich tych pytań, które są ważne. Zostało nam raptem może maksymalnie kwadrans do dyspozycji i musimy kończyć klub. Dlatego też ja może cofnę się teraz troszeczkę, bo tak, mówimy o zdrowiu metabolicznym. Co byście dzisiaj powiedzieli temu przeciętnemu zjadaczowi chleba, bo to co powiedzieliście, to jest ogromna nadzieja dla wszystkich, że w zasadzie wszystko można, w zasadzie prawie wszystko można odwrócić i jaki jest tak naprawdę poziom, bo często ludzie mówią, o, moja otyłość to geny, mam grube kości. Jaka jest prawda odnośnie otyłości, bo mówi się, że już 50% Polaków ma dzisiaj nadwagę przynajmniej, a bardzo spora część tych osób ma już otyłość. Kiedy mówimy o BMI powyżej 30, no to już jest to otyłość, tak? Opowiedzcie proszę tak naprawdę, jaka jest prawda z waszej perspektywy?
Ja dorzucę jeszcze te niechlubne statystyki, że nasze polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. I teraz uwaga, na logikę. Co się wydarzyło, kiedy w latach 40., 50., 60., na całym świecie różnie to się przedstawiało, 80., ciężko było znaleźć osobę otyłą, chorą metabolicznie.
No ja miałem jednego kolegę otyłego w klasie podstawowej, on już nie żyje, bo sobie umarł, ale tak naprawdę wszyscy byli szczupli wtedy.
Ale presja była tak duża, że w Nowym Jorku, jak były sklepy z odzieżą dla otyłych osób, to on nazywały się sklepami dla grubasów, żeby jeszcze ciemiężyć tych ludzi, żeby nałożyć na nich presję społeczną.
I teraz co się wydarzyło? Zobaczcie, od lat 80., 90. epidemia, prawdziwa epidemia otyłości, insulinooporności, cukrzycy typu 2, nowotworów różnego rodzaju, stłuszczeń wątroby i innych chorób metabolicznych typu nadciśnienie tętnicze dotyczy już właściwie nawet dzieci. No to na logikę, włączmy myślenie, twoja społeczność i nasza społeczność jest niezależnie myśląca, więc wiemy, że to nie są geny, tylko coś musiało się zmienić w środowisku. I teraz co się zmieniło w środowisku? No oczywiście pomijając stres, który zaczął być coraz bardziej popularny, ale to jest taka jedna kropeczka tylko do zdrowia metabolicznego, jedzonko. Jedzonko, które my spożywamy, totalnie się zmieniło. To jest rewolucja na niekorzyść i zaczęliśmy chorować.
Co się zmieniło?
No, wyobraźcie sobie, że zmieniło się produkcja i podejście do jedzenia, a mówiąc w skrócie, ktoś wpadł na świetny pomysł, żeby nagle mówić nam, ludziom, którzy dobrze wiedzieli, kiedy zjeść, którzy dobrze wiedzieli, że jak nie zjedzą 2-3 dni, to się nic nie stanie, bo ciało wytwarza ketony i sobie czerpie energię z ketonów, z kwasów tłuszczowych. Nagle było wydarzenie, w 1955 roku prezydent Eisenhower dostał zawału serca. No wyobraźcie sobie, na świecie Stany Zjednoczone, które zawsze miały taką chętkę na bycie wielkim mocarstwem, nagle zaczyna dziesiątkować ludzi, młodych ludzi, choroba, która jest chorobą serca, zawały, no i a oni nie wiedzą, dlaczego są te zawały. I nagle zawału dostaje prezydent Eisenhower i zaczyna się pościg za prawdą. Włączają się w to media, politycy, jak już wiecie, jak już się włączą media, politycy, to już z prawdy raczej nic dobrego nie wyjdzie. I tak było wtedy. Ten wyścig do prawdy, w cudzysłowie, wygrał pewien naukowiec Ansel Keys, który zrobił badanie, które pokazywało korelację między jedzeniem tłuszczu a występowaniem zawału serca. To było duże badanie na tamte czasy. Gościu znalazł się na okładce Timesa. Dopiero jakiś czas później się okazało, że on sfałszował to badanie. Był mocnym gościem, który miał potężne ego, miał mnóstwo kolesi w kardiologii, w rządzie i na podstawie tego badania powstawały kolejne zalecenia, żeby ograniczać tłuszcz. Ale żeby ograniczyć tłuszcz, to musisz zwiększyć ilość innego makroskładnika i poszły zalecenia do firm produkujących jedzenie w latach 60., 70. i 80. To był wysyp, że mają produkować jedzenie beztłuszczowe. Oni zamieniali tłuszcz węglowodanami przetworzonymi, czyli mąka, czyli cukier, czyli skrobia i zaczęło się, do tego zaczęli dolewać olejów rafinowanych, przetworzonych i mamy gotowe rozwiązanie na uzależniające, toksyczne jedzenie, które powoduje takie rzeczy, jak powoduje.
Czyli tak naprawdę w zgodzie z, bo tak, no bywa tak czasami, że badania wzajemnie się wykluczają, bo też się z tym gdzieś tam zetknęliśmy.
Tak jest.
To gdyby teraz powiedzieć w dwóch słowach, to jaka jest tak naprawdę w cudzysłowie, bo to jest ta nazwa gdzieś tam była się przewija, jaka jest ta optymalna dieta dla nas dzisiaj?
Trzeba zdać sobie sprawę przede wszystkim, jeżeli chcesz długo i zdrowo żyć, zobaczcie dookoła, na co chorujemy. Choroby metaboliczne. Przede wszystkim nadciśnienie, cukrzyca typu 2, stłuszczenie wątroby, otyłość. Przyczyną wszystkich tych chorób i większości nowotworów jest insulinooporność. Insulinooporność to taki stan, w którym twój organizm ten dobry hormon insulinę zaczyna traktować jako toksynę, bo za dużo jesz węglowodanów, które powodują wyrzut insuliny. Wobec tego w którymś momencie organizm zaczyna się wkurzać, zamykać receptory, tej insuliny jest za dużo we krwi. Za dużo insuliny to insulinooporność, a insulinooporność to choroby metaboliczne. Wobec tego dieta optymalna to taka, która obniża w twoim życiu insulinę i trzyma ją na wodzy. Wobec tego, skoro przyczyną tego, że insulina jest na wysokim poziomie, są węglowodany, co trzeba robić, halo, wszyscy niezależnie myślący? Obniżać węglowodany za wszelką cenę, jeżeli chcesz długo i zdrowo żyć. To jest taka duża kropka, która powinna być zrealizowana, jeżeli zależy nam na długości życia.
Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie pokazywali praktycznie. Zobaczcie, są pewne narzędzia, taki też czytnik CGM, który można sobie podczepić pod skórę i zobaczyć, jaki masz teraz poziom glukozy. I teraz pokazuję to po to, żeby pokazać wam, że zobaczcie na tą linię na dole. To jest linia płaska mojego odczytu glukozy przez całą dobę, teraz 107. I chodzi o to, że jedząc niskowęglowodanowo, nasz organizm ma poziom glukozy na stałym poziomie. Nie narażasz się na takie nagłe wzrosty po wysokowęglowodanowym chlebku czy jakiejś tam owsiance. Nagłe spadki i senność. I teraz każdy ten wzrost, spadek, nie dość, że powoduje senność, nerwowość, jakiś rozstrój emocjonalny, to powoduje, że twoja trzustka zaczyna agresywnie wytwarzać właśnie tą insulinę, o której mówił Mateusz i w którymś momencie organizm jest tak mądry, że mówi, dobra, za dużo, zaraz mnie zaleje ta insulina, mam mechanizmy do bronienia się przed toksyną, wycofuje receptory. To jest tak jak z alkoholem, dlatego alkoholicy muszą pić więcej, bo organizm się przyzwyczaja, to jest przyzwyczaja i musisz wypić więcej, żeby przełamać ten taki high dopaminowy, po prostu wycofują się i zamykają receptory w układzie limbicznym.
To w takim razie jest jedno pytanie, bo ja wczoraj nawet mówiłem o tym, gdzieś tam wysłuchałem jakiegoś gościa w internecie, który powiedział, że jest nawet pewna dawka alkoholu, która generalnie powoduje, że wątroba lepiej na to reaguje. Nie wiem, ja tu się pytam bardziej was, ja to usłyszałem, że tam jest to między 14 a 28 gramów, ale powyżej tego wątroba zaczyna się otłuszczać w reakcji na alkohol. Ja tutaj się nie wymądrzam, ja po prostu mówię o czym słyszałem. Czy wobec tego, to jest ta słynna zasada Paracelsusa, nie ma trucizn ani lekarz, są tylko substancje. I to, czy jest trucizną coś, czy lekarstwem, zależy od dawki. W związku z czym, czy to dotyczy wszystkiego, że jest pewna dawka na przykład węglowodanów, która jest dobra, albo że na przykład, bo ja wam się do czegoś przyznam. Uwielbiam taką świeżutką bułeczkę od piekarza, prawda? Uwielbiam. Nie jem ich zbyt często, ale albo czasami kawałek tortu bym też wrąbał. I też nie jem tego zbyt często. Czy jest jakaś dawka tego, która jest lekarstwem?
Słuchajcie, generalnie nie wariujmy. Oczywiście, że organizm jest dawka węglowodanów, która sprawia, że zaczynasz chorować, a jest dawka, poniżej której schodząc węglowodanowi, zaczynasz zdrowieć. Więc odpowiedź brzmi następująco. Większość...
Chyba Łukasz poszedł z mikrofonem.
Jesteś. A, o dobra, Łukasz, bo ładowarka nam się, zaraz komputer by nam padł tak naprawdę.
Kontynuuj, jest wszystko okej. Okay.
Uwaga, wracając do wątku. W dzisiejszych czasach większość z nas je ilość węglowodanów przerażającą. Jest to około 400 gram na dobę. I zobaczmy, co się dzieje. Dookoła są praktycznie ludzie chorzy. Wobec tego oczywiście trzeba zmniejszyć dawkę i do ilu? To zależy. Jeżeli jesteś osobą chorą metabolicznie, masz cukrzycę, jesteś osobą otyłą, masz insulinooporność, im niżej zejdziesz z węglowodanami poniżej setki, tym lepiej. Jeżeli jesteś osobą zdrową, a chcesz po prostu długo i zdrowo żyć, słuchaj, bułka tobie krzywdy nie zrobi, torcik raz na jakiś czas tobie krzywdy nie zrobi. Z tym, że fenomenem obniżania węglowodanów jest to, że przy okazji pozbywasz się chęci i uzależnień od jedzenia węglowodanów, dlatego że trzeba powiedzieć jasno, to są makroskładniki, które bardzo uzależniają, my jesteśmy po prostu od nich uzależnieni.
I teraz wracając do tego twojego pytania, Fryderyku, jeżeli zjadasz sobie tą bułkę raz na jakiś czas i to nie jest tak, że chowasz się z tą bułką gdzieś i jak z paleniem papierosów albo z tym piwkiem gdzieś tam za kotarą i mówisz, że nie piję, to jest okej, to znaczy, że masz pod kontrolą stosunek do jedzenia, ale wielu naszych pacjentów, jeżeli im mówimy, że styl niskowęglowodanowy polega głównie na tym, że ograniczasz przetworzone węglowodany, a okazuje się, że pieczywo, czy bułeczki, czy te chlebeczki to są przetworzone węglowodany, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak mąka jest tworzona, z jakich zbóż i tak dalej, no to większość pacjentów, którzy są uzależnieni od jedzenia, reaguje w sposób taki, jak reaguje alkoholik na hasło, że niestety nie będzie pan pił alkoholu, albo palacz, który nagle ma rzucić palenie. Ja sam paliłem ponad 15 lat i rzuciłem dzięki stylowi niskowęglowodanowi, dzięki keto akurat palenie, bo wiem, że ketony działają na właśnie ośrodki, które kierują uzależnieniem i pomagają obniżyć to takie pragnienie jedzenia. No, głównym takim jednym z głównych elementów, o których mówią nasi podopieczni czy osoby, które wdrożyły nasz styl, to jest to, że budzą się któregoś dnia i nagle nie chcą jeść słodyczy. No umówmy się, większość słodyczy to jest toksyczna substancja, która jest wymyślona po to, żeby dawać ci obniżenie napięcia w sposób sztuczny, zamiast rozmowy z kimś, zamiast spaceru, zamiast słuchania muzyki, słodycze podkręcają endorfiny, podkręcają dopaminę i wchodzisz w drogę uzależnienia. Jeżeli masz ogarnięte życie, to pewnie bułeczka ci nie zrobi, ale jak zjesz jedną bułeczkę, a to spowoduje jak u alkoholika, kolejne wysoko przetworzone jedzenie, no to trzeba z tym coś zrobić.
Panowie, zostało nam raptem bardzo niewiele czasu. Zobaczcie, jak to przeleciało. To są tematy, które intrygują wszystkich. Prawie 5000 osób nas słucha.
Pozdrawiamy
wszystkich.
Otrzymałem kilka pytań takich, które się pojawiły. Czy można na przykład, i to prosiłbym, żebyśmy to tak w miarę szybko teraz przeszli te pytania, czy można przesadzić z białkiem na przykład? Bo ja ostatnio usłyszałem od was zresztą na waszym kanale, że my jesteśmy głodni dlatego, że dostarczamy za mało białka i organizm ciągle mówi daj jeszcze jeść, bo nie mam tego białka, czyli tego, co jest najważniejsze w mojej diecie. A są badania z kolei na ten temat? Nie. Są opinie na ten temat, że zaraz mi się nerki zniszczą, że jak będę jadł za dużo białka, to w ogóle będę chory i tak dalej. Jaka jest ta prawda?
Prawda jest taka, że zdrowa osoba, której nerki funkcjonują dobrze, która nie jest narażona na toksyny nefrotoksyczne, czyli na przykład różnego rodzaju leki, nie ma takiej opcji, żeby nawet duża ilość białka spowodowała uszkodzenie nerek. Co mam na myśli, mówiąc duża ilość białka? Duża ilość białka to jest 4,4 gramy na kilogram masy ciała, czyli to jest nawet u osoby 80-kilowej, no to jest ile? 320? Dobrze mówię? 320 gram białka. Takie są badania na kulturystach, którzy tyle jedli. Na wyższych dawkach nie ma badań, ale dlaczego ten mit funkcjonuje? Krótko. Dlatego, że niestety wiedza naukowa czy medyczna jest w dużym stopniu manipulowana i obciążona takimi mitami, plotkami, które no, ktoś by powiedział, że to jest, w ogóle się w głowie nie mieści, że medycyna opiera się na plotkach, ale tak. Kiedyś łączono to, że białkomocz w moczu to jest spowodowane zaowocowany białkiem z jedzonym. Ale prawda jest taka, że białkomocz w moczu to jest efekt uszkodzenia najczęściej nerek przez nadciśnienie i cukrzycę. Ale powiązano te dwa elementy i zaczęto mówić kiedyś tam kilkadziesiąt lat temu, że białko w jedzeniu powoduje uszkodzenie nerek. Oczywiście osoby ze schyłkową niewydolnością nerek, są badania, które się wykluczają, tak jak mówiłeś. Raczej nie powinny stosować zbyt dużo białka. Bezpieczna, jaka jest bezpieczna granica? Odpowiadając pewnie na następne pytanie twojej publiczności. Między 1,1 a 2,2 gramy białka na kilogram masy ciała, tej takiej zdrowej, idealnej masy ciała, którą chcesz osiągnąć. Dla zdrowej osoby kompletnie nie. My jemy pod 2,2 gramy na kilogram masy ciała.
No, Mateusz mnie zaskoczył tym, że na przykład zjada na śniadanie 5 jajek na miękko.
No. Mam przy sobie, jak później zjemy właśnie jajeczka, no? Tak.
Dobra, czy można przesadzić z witaminą D3?
Witamina D3 trzeba zacząć od tego, że jest jedną z najważniejszych witamin, której nie chcesz mieć niedoboru w organizmie. Nie chcesz mieć niedoboru. I teraz
Można jak z wszystkim przesadzić. Ja tylko ci powiem, ja ostatnio się wgłębiałem w farmakologię Kostowskiego, czyli to jest ta ohydna książka, której nie lubiliśmy się uczyć na studiach, aczkolwiek gościu jest mądry. I tam jest w pierwszym tomie na którejś 1000 stronie, że dawką toksyczną witaminy D jest dawka 300 tysięcy jednostek dziennie przez kilka tygodni stosowane codziennie. Więc
uświadommy sobie
pewną rzecz.
Można jest
czyli...
to...
Ta przysłowiowa końska dawka to tak. Ciągle jeszcze jest tam 10 czy 20 tysięcy jednostek.
I oczywiście. Trzeba wyjść z założenia, nie chcesz mieć niedoboru, wobec tego albo zbadaj i dostosuj, albo bierz większe dawki po to, żeby nie mieć niedoboru witaminy D i bierz cały rok. Nie patrz na słońce, bierz cały rok witaminę D.
Proszę, to tego też nie wiedziałem. Właściwie to mam tylko jeszcze dwa pytania od klubowiczów. Gdzieś tam ktoś się martwi o pajączki na nogach swojej żony i tutaj trudno mi na to odpowiedzieć naprawdę. I drugie pytanie, że druga małżonka nie może zajść w ciążę. Czy jest coś, co można by było zrobić w dwóch słowach?
To my nie będziemy nic robić, ale możemy zalecić ewentualnie.
Ale to odnośnie ciąży, a później z pajączkami. Odnośnie ciąży ja uważam się za kompetentną osobę, bo moja małżonka dzięki stylowi niskowęglowodanowi keto po pierwsze zaszła w ciążę. No wiadomo, byłem też potrzebny w dużej mierze ja jako ten główny element, ale trzeba było wycofać najczęstszą przyczynę chorób, które powodują niepłodność u kobiet, czyli PCOS, czyli zespół policystycznych jajników. To jest choroba, która spowodowana jest właśnie nadmiarem insuliny. Wystarczyło obniżyć insulinę, wprowadzić nowe zmiany żywieniowe. Oczywiście bardzo ważny był stres, żeby go wyeliminować. Trzeba było zmienić pracę i w ciążę bez problemu zaszła. I później tą ciążę ja już nadzorowałem w stylu niskowęglowodanowym, a wczoraj mierzyliśmy sobie ciała ketonowe, bo akurat żona karmi naszą córeczkę Helcie, miała 3,7, czyli to jest wysoka ketoza, co tylko potwierdza to, że kobiety w ciąży są predysponowane do bycia w stanie ketozy. I jak zajść w ciążę? Zmienić sposób jedzenia, jak musisz to, przyjrzyj się swoim relacjom, bo najczęściej relacje, te toksyczne, te niepotrzebne, które trzeba wyeliminować ze swojego życia, są przyczyną przewlekłego stresu, który podkręca kortyzol, robi bardzo złą chemię w mózgu i spowoduje, że blokujesz się na samoleczenie, dokładnie samoleczenie. A ty mów o pajączkach.
A co do pajączków, no to jeżeli się mąż nie boi tych pajączków, no to paluszki tak masować, no nie ma badań mocnych, które sugerowałyby, że styl niskowęglowodanowy wycofa pajączki, to jest takie pierwsze stadium niewydolności żylnej, bardziej kosmetyczna sprawa, ale trzeba wdrożyć już zalecenia takie jak spacery, cały czas ta łydka musi pracować po to, żeby te żyły nie uszkodziły się jeszcze bardziej.
Moi drodzy, jest godzina 6:34, to jest naprawdę rzadkość, żebym tak długo ciągnął i mamy ciągle jeszcze prawie pełną frekwencję, czyli było grubo. Ja zapraszam wszystkich, ponieważ takie pytania tutaj padają. Kanał na YouTubie nazywa się Bracia Rodzeń. Zapraszam wszystkich tych, którzy chcą posłuchać więcej, bo tutaj padają pytania, a ja nie chcę kija już wkładać w mrowisko na koniec, bo to jest temat rzeka. Czy dieta wegańska, wegetariańska jest zdrowa, czy koniecznie musi być to keto? Ja myślę, że warto wejść na kanał Braci i po prostu tam na ten temat posłuchać. I bardzo serdecznie Was do tego zapraszam. Ja już... Tak?
Zacznijcie, słuchajcie, tylko zacznijcie, jeżeli chcecie zacząć tą tak zwaną naszą metodę, od playlisty Jesteś Inspiracją. My tam mamy wywiady z ludźmi, którzy wdrożyli to w swoje życia, zobaczycie wskazówki od nich, a później przejdźcie do wywiadów z naszymi gośćmi ze świata. Są ludzie, którzy występowali w podcastach Joe'a Rogana czy Michaeli Peterson, no naprawdę światowe sławy, które zgodziły się wam powiedzieć w wywiadzie z nami, co to, jak pięknie żyć i zdrowo się odżywiać.
Bardzo serdecznie dziękuję. Łukasz, Mateusz, cudowne spotkanie. Cóż, wszystko jest niestety za mało czasu troszeczkę na to teraz, ale tak jak powiedziałem, można posłuchać braci na ich kanale, można w social media ich obserwować. Ja już dzisiaj powiem tylko słowami moich gości. Można pięknie żyć. Można długo, zdrowo, mądrze, bogato, szczęśliwie, w sposób spełniony żyć. Do tego też ja przekonuję codziennie w klubie 555 i kończę zawsze słowami: pamiętaj, że mamy tylko jedno życie, przynajmniej o nim wiem. I jeżeli je dobrze przeżyjemy, to to w zupełności podobno wystarczy. Tak wynika z relacji ludzi, którzy dożyli sędziwego wieku. Dlatego też róbmy to razem po prostu. Dostarczajmy sobie wzajemnie inspiracji, róbmy z życia prawdziwe arcydzieło. Łukasz, Mateusz, dziękuję z całego serca.
Miło było, pozdrawiamy Twoją społeczność.
I korzystajcie z wiedzy. Na razie, trzymajcie się.
Dziękuję bardzo, nie uciekajcie jeszcze. Ja już mówię wszystkim do zobaczenia jutro o 5.55. Wrócimy jeszcze do zjawiska autofagii, bo ona mnie ostatnio bardzo kręci, ale to już jutro. Do zobaczenia, trzymajcie się. Będzie historia o koniu. Do zobaczenia.